Dzieje apostolskie, 18 rozdział, czytajmy od pierwszego wiersza. Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Tam spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, oraz jego żonę Pryskę. Klaudiusz bowiem zarządził, że wszyscy Żydzi mają opuścić Rzym. Paweł zaznajomił się z Akwilą i Pryską, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i z nimi pracował. Byli oni z zawodu twórcami namiotów. W każdy szabat natomiast udawał się na rozmowy do synagogi. Tam starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł w pełni poświęcił się głoszeniu słowa. Przedstawiał Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się przeciwstawiali, a nawet posuwali się do bluźnierstw, otrząsnął proch ze swoich szat i oznajmił: krew wasza na waszą głowę. Ja jestem czysty. Odtąd moje poselstwo będę kierował do pogan. Po odejściu stamtąd udał się do domu niejakiego Tycjusza Justusa. Był to człowiek bogobojny, a jego dom sąsiadował z synagogą. Tymczasem uwierzył panu Kryspus, przełożony synagogi. On sam i cały jego dom. Ponadto wielu Koryntian, którzy słuchali Pawła, uwierzyło i zostało ochrzczonych. Ponadto w nocnym widzeniu Pan powiedział Pawłowi: przestań się bać, mów i nie milcz, dlatego że ja jestem z tobą i nikt się nie targnie, aby ciebie skrzywdzić, bo mój lud w tym mieście jest liczny. Pozostał tam zatem na półtora roku i w tym czasie nauczał wśród nich słowa Bożego. I już w ostatnich dwóch tygodniach przyglądaliśmy się tym słowom, rozważaliśmy je, widzieliśmy, w jaki sposób Bóg zapoczątkował Kościół w Koryncie. Przez jednego człowieka, żydowskiego rabina i twórcę namiotów w jednej osobie, obywatela rzymskiego, człowieka wielce wykształconego, który udaje się do Koryntu, ówczesnej stolicy rozkoszy Grecji, przyjemności, zabawy, hulanek, stolicy biznesu, miejsca, w którym kwitły interesy, w których ludzie dorabiali się majątku. I tam apostoł Paweł głosił Słowo Boże, głosił Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów zgorszenie, dla Greków głupotę, nie do pomyślenia, żeby śmierć żydowskiego nauczyciela na rzymskim krzyżu mogła być rozwiązaniem problemu ludzkości, mogła być rozwiązaniem problemu złego ludzkiego serca i tego wszystkiego, co wychodzi z tego serca, złych słów, złych czynów, tego wszystkiego, co i wtedy ludzie doświadczali, nad czym greccy filozofowie myśleli i sięgali po różne rozwiązania. Stoicy, epikurejczycy popadali w różne skrajności. Jak poradzić sobie z problemem zła w człowieku? Jak zmienić człowieka? Jak uczynić go dobrym? Jak sprawić, by życie na tej ziemi było lepsze? Apostoł Paweł głosił krzyż Jezusa Chrystusa, jego krwawą śmierć w hańbie, w odrzuceniu, w niezrozumieniu. Wskazywał na krzyż Jezusa Chrystusa i mówił: to jest rozwiązanie. To jest ratunek dla podłości całej ludzkości. Tylko przez wiarę w Niego człowiek może doświadczyć całkowitej przemiany. I Bóg jest w stanie zabrać to złe, kamienne serce i w to miejsce włożyć serce mięsiste. Jeśli człowiek zechce uwierzyć w Jezusa. W Jezusa, który nie był tylko nauczycielem Bożego Słowa, ale był wcieleniem samego Boga, Bożym Synem, który przyszedł na tą ziemię i stał się jednym z nas, aby wziąć na siebie naszą niesprawiedliwość, nasze zło, nasz grzech i w nasze miejsce ponieść karę, którą my winniśmy ponieść. Pozwolić przybić się do krzyża i tam oddać życie za grzeszników. Grecy słuchali tego i mówili, co za głupota, to się w głowie nie mieści. Żydzi mówili, słowa to za mało. Chcemy jakichś potwierdzeń cudownych, niech się wydarzą jakieś cuda, tak jakby się nie wydarzyły. Kiedy Jezus chodził po ziemi, czynił cuda w ziemi izraelskiej, uzdrawiał chorych, wskrzeszał zmartwych, leczył trędowatych, przywracał ślepcom wzrok. A kiedy go przybili do tego krzyża, tak jak zapowiedział, po trzech dniach powstał z martwych. Ale tak jak Jezus zapowiedział, chociażby zobaczyli, że ktoś z martwych powstanie, nie uwierzą. I nie uwierzyli. Przekupili rzymskich żołnierzy, żeby opowiadali, że uczniowie przyszli w nocy i wykradli jego ciało. Świadomie zapierali się świętego. Apostoł Paweł jednak był człowiekiem, który spotkał się z Jezusem. Był człowiekiem, który też na początku w swej religijnej gorliwości prześladował tych zwiastunów Jezusa Chrystusa. Ale sam Pan Jezus Chrystus stanął na jego drodze. I zrzucił go na ziemię i objawił mu się jako żyjący. I ten prześladowca Kościoła stał się wielkim głosicielem Jezusa Chrystusa. I szedł na krańce ziemi, aby opowiadać, że Jezus jest Mesjaszem, jest Chrystusem, jest Bożym pomazańcem, jest tym, przez którego człowiek może doświadczyć usprawiedliwienia. W sposób, w jaki nie doświadczy przez własne starania, przez własne uczynki, przez próby zmiany siebie i poprawienia siebie. Przez wiarę w Niego apostoł Paweł głosił, możesz doświadczyć zbawienia ze swojego grzechu, zbawienia ze swojego marnego położenia i w żaden inny. Nie ma innego imienia na tej ziemi, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. W Jezusie Chrystusie jedynie jest zbawienie. Jedni się śmiali, jedni drwili, jedni słuchali z niedowierzaniem, kręcili głowami, ale jak widzimy, inni przyjmowali, wierzyli, nawracali się i nawet przełożony synagogi uwierzył. Tam, gdzie wcześniej mu bluźnili, tam, gdzie wcześniej się z niego śmiali i sprzeczali się i kłócili się z nim, tam też objawiła się Boża łaska i Boża zbawienna moc. Tak, iż przełożony synagogi uwierzył. I widzimy, że Paweł przenosi się do sąsiednich drzwi dosłownie, do domu, który przylega do synagogi. I tam kontynuuje pracę, już nie tylko z Żydami, ale również z poganami, przede wszystkim z poganami, z Koryntianami. I głosi im dobrą nowinę i przez półtora roku naucza Jezusie Chrystusie, głosi im, wykłada im Słowo Boga. Wiersz 12 mówi nam, że gdy jednak Galio został prokonsulem Achai, czyli tej południowej części Grecji, jak pamiętacie, Korynt znajdował się na wąskim przesmyku, zaledwie 6-kilometrowym przesmyku między północną a południową Grecją. Południowa Grecja to jakby niemal odrębna wyspa i na przesmyku znajduje się Korynt. i Galio został prokonsulem Achaii. Wtedy Żydzi powstali jednomyślnie przeciwko Pawłowi. Postawili go przed sądem pod takim zarzutem. Ten człowiek namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Ostatnio wyjaśnialiśmy tutaj, że rzymskie prawo nie pozwalało głoszenia nowych religii. Były religie, które były usankcjonowane, uznane przez rzymskie prawo. Było ich wiele i Rzym powiedział dosyć, nie chcemy więcej. Widzieli, że mnożenie religii, różnych wierzeń to rozczłonkowywanie państwa, to podziały, to kłótnie, to spory. A więc powiedzieli, te, które są, mogą istnieć, ale żadnych nowych nie wolno. Takie było rzymskie prawo. I Żydzi postawili Pawła przed sądem pod zarzutem, że naucza, namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Nie jest jasne, o jakim prawie mówili, czy mówili o tym właśnie rzymskim prawie, najprawdopodobniej, czy też mówili o swoim prawie, że nie jest to zgodne z ich prawem, a on jako żydowski rabin i jako, że w pierwszej kolejności uderzał do synagogi i głosił w synagodze, zarzucali mu, że głosi coś niezgodnego z prawem. Ale najprawdopodobniej chodzi im tutaj o rzymskie prawo. Przywodzą go do człowieka, który tutaj u nas jest nazwany jako Galio czy Galion. Akurat nie o tym człowieku bardzo wiele możemy się dowiedzieć z rzymskiej historii. Są zapisy, które o nim świadczą i Łukasz, który relacjonuje nam tą historię w Dziejach Apostolskich, nie tylko w tym miejscu, ale w innych miejscach jest bardzo precyzyjny, jeśli chodzi o słowa, które używa w odniesieniu tych różnych rzymskich dygnitarzy, których wymienia na kartach Dziejów Apostolskich. Galio to tak naprawdę jego imię brzmiało Marcus Anneus Novatus i był synem Marcusa Anneusa Seneki. To on coś mówi, nie? Seneka. Jakoś brzmi znajomo, ale to nie ten Seneka. To ojciec tego Seneki, o którym myślicie. Był to słynny hiszpański orator, mówca. Galio natomiast był bratem, starszym bratem znanego stoickiego filozofa Seneki, który później został osobistym nauczycielem Nerona. Galio urodził się w mieście Cordoba, na północy, na południu Hiszpanii. Nie wiemy dokładnie kiedy, na pewno jakiś czas przed narodzeniem Chrystusa. Seneka urodził się 5 lat przed narodzeniem Chrystusa, a Galio był jego starszym bratem, więc urodził się trochę wcześniej. Jako dorosły człowiek, mając około 50 lat, podczas rządów Klaudiusza, po roku 41, przyjechał do Rzymu razem ze swoim ojcem i został adoptowany przez rzymskiego retoryka Luciusza Juniusza Galio, mając 50 lat. W Rzymie te prawa adopcyjne były ciekawe. Oczywiście adopcja wiązała się w jego przypadku z podniesieniem jego statusu społecznego. Od tamtej pory nosił imię swojego adoptowanego ojca, Galio. W Delfi, w Grecji, niedaleko świątyni Apollo, odnaleziono zapisane na kamieniu fragmenty listu rzymskiego cesarza Klaudiusza z 52 roku. To akurat nie jest, dokładnie tą datę można wyznaczyć, ponieważ Klaudiusz w tym liście mówi o swojej 28 elekcji na cesarza Rzymu. I w tym liście, w tych fragmentach, które tam zostały odkryte, Klaudiusz mówi o Galio jako o swoim przyjacielu i prokonsulu Achai, że właśnie on sprawował już wtedy, w 52 roku, funkcję prokonsula Achai. I z historii wiemy, że prokonsulowie obejmowali te stanowiska zawsze 1 lipca. A więc Galio został prokonsulem Achai 1 lipca 51 roku po Chrystusie. I to odkrycie stało się przełomem w ustaleniu całej chronologii podróży apostoła Pawła zapisanej w Dziejach Apostolskich. Paweł, wydaje się, głosił Ewangelię w Koryncie 8-9 miesięcy, zanim Galio został prokonsulem Achai. Zajął to stanowisko w wieku około 60 lat i Żydzi postanowili wykorzystać tego nowego prokonsula. I Galio był znany ze swojego osobistego uroku. Był człowiekiem bardzo łagodnym, bardzo miłym i sympatycznym i też miał piękną prezencję. Jego brat Seneka pisał wielkie słowa pochwały na jego temat. Był też człowiekiem, który znał rzymskie prawo, którego wiernie przestrzegał. I jak widzieliśmy, Żydzi oskarżyli Pawła o szerzenie nauki niezgodnej z prawem, najprawdopodobniej z rzymskim prawem, które zabraniało ustanawiania tych nowych religii. Galion jednak nie dał się na to nabrać. Nie był ani przekupny, tak jak Festus, ani tchórzliwy, jak Piłat, ale odważnie przeciwstawił się bezpodstawnym oskarżeniom, które nie miały umocowania w rzymskim prawie. Zobaczcie, jak im odpowiada, 14 wiersz. Paweł miał już otworzyć usta, był gotowy do obrony, ale zanim to zrobił, Galio powiedział Żydom: gdyby tu rzeczywiście chodziło o jakieś bezprawie, czyli łamanie prawa, gdyby tu rzeczywiście chodziło o łamanie prawa albo jakieś groźne przestępstwo, miałbym powód, żeby was przyjąć, Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego prawa, zajmijcie się tym sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich. To jest pierwszy historyczny przypadek, kiedy przedstawiciel świeckiej władzy odbiera sobie prawo od rozsądzania kwestii religijnych, który oficjalnie stwierdza, że jako przedstawiciel świeckiego prawa nie jest kompetentny i nie jest to właściwe, by zajmował się sprawami, które nie powinny być rozsądzane przed świeckimi sądami, ale które powinny być rozsądzane w ludzkich sercach i w ludzkich sumieniach. Paweł nie złamał żadnego rzymskiego prawa. Chrześcijaństwo w tamtym czasie było uznawane za żydowską sektę, za część żydowską. Żydzi mieli wiele różnych sekt. Nie było tak, że oni wszyscy byli zgodni, to dobrze o tym wiemy. Widzimy faryzeuszy i saduceuszy i ich diametralnie odmienne poglądy. Chrześcijaństwo przez Rzymian było postrzegane jako kolejna żydowska sekta. I jako takie nie było zabronione. I pierwsi chrześcijanie do jakiegoś momentu też tak najwyraźniej myśleli, tak funkcjonowali. Widzimy, że chodzili do świątyni, widzimy, że spotykali się z Żydami w szabat. Pod wieloma względami trzymali się żydowskiego prawa. Chociaż tutaj Paweł powiedział Żydom: mam wam dosyć i idę do pogan, to jednak dalej nauczał ich na podstawie czego? Nowego Testamentu? Nie było Nowego Testamentu. Na podstawie pism. Jakich pism? Żydowskich pism. On nie głosił nowej religii. On głosił to samo, co Żydzi, tyle że w świetle Mesjasza, który przyszedł, w świetle tego, co wydarzyło się w pośród Żydów. A więc on głosił na podstawie tych samych pism, które Żydzi co tydzień czytali w swoich synagogach. na podstawie tych pism głosił Chrystusa i dowodził, że Jezus jest tym właśnie Chrystusem, o którym całe żydowskie pismo świadczy. I Galio od razu przejrzał Żydów. Kiedy oni przyszli z tymi oskarżeniami, powiedział, to jest sprawa waszego własnego prawa i sami się tym zajmijcie, sami to rozważajcie, sami nad tym dyskutujcie. Nie oczekujcie teraz, że my, Rzymianie, się tym zajmiemy i będziemy ludzi wsadzać do więzienia, zabijać za wasze poglądy. Gdyby tylko mądrość Galiona w tej kwestii była kontynuowana przez kolejnych władców, była kontynuowana przez władze świeckie na świecie, by nie wtrącały się w sprawy wiary ludzi, by pozwalały ludziom zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem wierzyć i głosić i praktykować to, co wierzą. I niechaj ludzie się zastanawiają, niechaj ludzie rozsądzają, niechaj ludzie sprawdzają, co jest dobre, a co złe. Jeśli jakaś religia czyni coś, co jest w konflikcie ze świeckim prawem, wtedy oczywiście świeckie władze mogą i powinny interweniować. Kiedy rabuje się tych, którzy inaczej wierzą, kiedy się ich zabija, prześladuje, więzi, torturuje za ich przekonania, wtedy władza powinna interweniować. Do tego władza została dana od Boga i po to nosi miecz, aby strzec publicznego porządku i bezpieczeństwa obywateli. Żydzi jednak niejednokrotnie posługiwali się szykanami, zastraszeniem, różnego rodzaju przebiegłością, aby wykorzystać rzymską władzę do realizacji swoich brudnych celów. Nie będąc w stanie odeprzeć argumentacji Pawła, Żydzi sięgali po przemoc albo podstęp. To jest tragiczne, ale Żydzi nie są i nie byli jedynymi, którzy w ten sposób się zachowywali i zachowują. Na przestrzeni wieków i dzisiaj wielu ludzi, kiedy nie ma argumentów do dalszej rozmowy, kiedy przedstawiasz im niezbite jakieś dowody, to albo zaczynają z tobą walczyć i ciebie atakować personalnie, osobiście, albo zaczynają knuć podstęp, jak się ciebie pozbyć, jak cię uciszyć, żebyś im nie przeszkadzał w realizacji tego, co uważają za niewzruszoną świętość. Historia Kościoła niestety pełna jest dramatów, w których tak zwana władza kościelna prześladowała chrześcijan, którzy śmieli myśleć inaczej, którzy śmieli wierzyć inaczej, którzy śmieli rozumieć inaczej. I dzisiaj w takiej czy w innej formie, w tak zwanym chrześcijaństwie, możemy spotkać się z różnymi formami represji, prześladowań i ataków. Nie na gruncie dyskusji nad Bożym Słowem, ale na gruncie obrony swojego stanowiska za wszelką cenę. Tak jak tutaj Żydzi próbowali wykorzystać świecką władzę, tak i dzisiaj czasami nawet sięgają do sądów, żeby atakować i prześladować chrześcijan. Ale w tym doświadczeniu, tak jak Bóg zapowiedział Pawłowi, tak jak mu obiecał, zachował go. I co więcej, werdykt tego Galio był werdyktem, który zapewnił chrześcijaństwu jeszcze przez pewien czas, do kolejnego właściwie cesarza, okres pokoju i bezpieczeństwa, że mogli wierzyć i zgromadzać się i głosić Ewangelię bez przerwy. Co więcej, swoją decyzją Galio sprowadził na głowę oskarżycieli słuszną odpłatę. 17 wiersz mówi nam, że wtedy, gdy on wypędził ich z sądu, wszyscy oni rzucili się na Sostenesa, przełożonego synagogi, nie tego, który uwierzył, kolejnego przełożonego synagogi, który w miejsce Kryspusa, który uwierzył, został przełożony. I zaczęli go bić przed krzesłem sędziowskim. Galio jednak wcale się tym nie zajął. Z naszego fragmentu nie wynika jasno, kto rzucił się na Sostenesa. Czy Żydzi, którzy byli sfrustrowani jego brakiem kompetencji w oskarżeniu Pawła, czy przysłuchujący się rozprawie Koryntianie, poganie, którzy tam byli. Użyte tutaj słowo bema, sędziowski tron, na którym siedział Galio, znajdowało się w publicznym miejscu, na agorze. To agora to jest coś, czego my dzisiaj już nie mamy. Czasami to słowo jest tłumaczone jako rynek, ale to nijak się nie ma do naszych rynków. Agora to było miejsce, w którym toczyło się całe życie społeczne. Tam znajdowały się stragany, gdzie handlowali, tam biznesmeni mieli swoje miejsca, w których zawierali umowy, tam artyści popisywali się swoimi talentami i tam toczyły się rozprawy publiczne i tam zwykli ludzie się spotykali i przysłuchiwali najnowszym wiadomościom. Nie było telewizji, nie było internetu. Agora to było miejsce, gdzie toczyło się życie, gdzie szedłeś się czegoś dowiedzieć, gdzie szedłeś się zabawić, gdzie szedłeś coś kupić. To było to miejsce. I tam też znajdował się ten sędziowski tron, bema. Słowo, którym później apostoł Paweł będzie się posługiwał w swoich listach, w odniesieniu do sędziowskiego tronu Chrystusa, który wyda ostateczny wyrok na każdego człowieka. Sąd nad żydowskim rabinem, który był jednocześnie obywatelem rzymskim, który otworzył nową synagogę złożoną głównie z pogan, to było nie lada wydarzenie. Ludzie byli ciekawi, czy nowy prokonsul już może dał się wciągnąć w tajne konszachty z zamożnymi Żydami, czy też ulegnie ich presji i będzie się bał groźby zamieszek. Jednak ta odważna decyzja Galio rozjuszyła zgromadzony tłum, który uderzył w głównego oskarżyciela, uniewinnionego Pawła, w Sostenesa. Sostenes zaatakował Pawła, a teraz sam został brutalnie zaatakowany. Prawdziwie, pomsta należy do Boga. I co człowiek sieje, to w Bożym czasie będzie zbierał. Jednak to lanie, które Sostenes otrzymał przed sądem, mogło ostatecznie okazać się dla niego zbawcze. Gdyż w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale i w pierwszym wierszu czytamy: Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, powołany z woli Boga, oraz Sostenes, nasz brat. Bardzo możliwe, że po nawróceniu pierwszego przełożonego koryńskiej synagogi, Kryspusa, kolejny przełożony, Sostenes, początkowo rozgoryczony odstępstwem Kryspusa, rozzłoszczony działalnością Pawła, zawzięty przeciwnik Ewangelii, został w końcu złamany i przyprowadzony do wiary w Pana Jezusa. Więcej, jak ten list do Koryntian świadczy, jeśli to jest on, a niewykluczone, bardzo możliwe, że to on, stał się współpracownikiem apostoła pogan, u którego boku wiernie służył. Bóg działa w tajemniczy sposób i nikt nie jest poza jego zasięgiem. Tak jak ostatnio tutaj przytaczałem tą historię z Oxfordu, gdzie nawrócił się przewodniczący Stowarzyszenia Humanistów, stowarzyszenia, które było agresywnym tępicielem chrześcijaństwa. Chrześcijanie wzięli sobie go na celownik i zaczęli się o niego gorliwie modlić. I Bóg go zbawił. I kiedy wybrali kolejnego zawziętego, kilka tygodni później i ten się nawrócił. A więc historia lubi się powtarzać. Iluż to w historii było takich wrogów Ewangelii, zaciętych, zapalczywych, zatwardziałych, którzy pewnego dnia spotkali się z Jezusem Chrystusem i wszystko się zmieniło. I tak jak go z nienawiścią prześladowali, tak później z miłością go głosili. i dla Niego cierpieli i umierali. Bóg działa w tajemniczy sposób i nikt nie jest poza Jego zasięgiem. Dlatego, bracia i siostry, nie ustawajmy w modlitwie o wrogów Ewangelii, o naszych trudnych sąsiadów, o członków naszych rodzin, którzy wydają się być niewzruszeni mimo lat głoszenia im modlitwy za nimi. Nie ustawajmy. Wołajmy za nimi do Boga, który może ich zbawić. Wiem, że zniechęcające jest to, jak wielu ludzi odrzuca Ewangelię i nie chce przyjść do Zbawiciela, który oddał za nich życie. Ciekawa jest analiza tych różnych postaci, tych dygnitarzy rzymskich, których znajdujemy na stronach Ewangelii, czy dziejów, czy listów. Mamy Piłata, który bez wątpliwości rozpoznał niewinność Jezusa. Własnymi ustami nazwał Jezusa sprawiedliwym, a następnie publicznie obmył ręce, ogłaszając, że nie chce mieć z Nim nic wspólnego, po czym wydał na Niego wyrok śmierci. Później apostoł Paweł został zaatakowany przez żydowski motłoch w Jerozolimie, aresztowany przez Rzymian i kolejno stawał przed różnymi rzymskimi dostojnikami. W Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale czytamy o namiestniku Feliksie i jego żonie Druzyli, która była Żydówką. W 24 wierszu 24 rozdziału czytamy, że Feliks posłał po Pawła i wysłuchał go w sprawie wiary w Chrystusa Jezusa. Lecz gdy Paweł zaczął mówić o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości i o nadchodzącym sądzie, zauważcie, o czym Paweł głosił, kiedy mówił Ewangelię. Nie mówił tylko: Bóg cię kocha, jesteś cudowny, Bóg cię kocha. Chcesz takiego Boga? Chcesz do takiego Boga? On, kiedy głosił mu Jezusa Chrystusa, to co mu głosił? Głosił mu sprawiedliwość, która jest z wiary w Jezusa Chrystusa i która ma się przejawiać w naszym życiu. Głosił mu wstrzemięźliwość, że nie żyjesz według własnych pożądliwości, nie robisz tego, co ci się podoba, ale panujesz nad swoimi pożądliwościami, kontrolujesz swoje żądze. I głosił mu nadchodzący sąd, że jeśli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli zlekceważysz Jezusa Chrystusa, jeśli odrzucisz Jezusa Chrystusa, staniesz przed sądem i odpowiesz przed samym Bogiem. Staniesz przed Jego sędziowskim tronem i On cię osądzi. I Jego sąd jest ostatecznym sądem. Jego wyrok jest ostatecznym wyrokiem, od którego nie ma odwołania. Co Bóg zdecyduje o tobie, tak z tobą będzie po wszystkie wieki wieków. Takie rzeczy mu głosił. I czytamy, że jak Feliks to usłyszał, to się przestraszył. I przerwał mu i powiedział: na teraz odejdź, już nie chcę cię słuchać. Gdy znajdę czas, poślę po ciebie. Galio nawet nie chciał słuchać. Feliks wysłuchał, przestraszył się i powiedział: mam jeszcze czas. Pogadamy innym razem. Mam czas, nie muszę się spieszyć. Jeszcze będziemy mieli okazję sobie pogadać. Ale później się uspokoił, wiecie, strach odszedł. Życie jest dalej, życie się toczy, słońce świeci, jeszcze sądu nie ma, wszystko odeszło. Ale jak dalej czytamy, jednocześnie miał nadzieję, że Paweł wręczy mu łapówkę. A więc to był taki namiestnik, to był taki człowiek, którego można było przekupić. I właśnie dlatego po niego posyłał i częściej z nim rozmawiał. Ale najwyraźniej nie wpływało to na zmianę jego serca, nie wpływało to na to, żeby uwierzył w tego Jezusa, o którym Paweł mu mówił. Po upływie 2 lat, 2 lata minęły na rozmowach, na słuchaniu i co z tego? I nic. Po upływie 2 lat Feliksa zastąpił Poncjusz Festus. A Felix, chcąc zyskać względy Żydów, pozostawił Pawła w więzieniu. Wiedział, że to niewinny człowiek. Paweł z nim rozmawiał, głosił mu Ewangelię, wyjaśniał mu, na czym polega jego wiara. Widział, że to niewinny człowiek, ale co? Były interesy ziemskie, były ziemskie sprawy. Mógł coś stracić, tak? Tutaj mógł coś zyskać u Żydów. Więc chcąc skorzystać ze swojego stanowiska, chciał się przypodobać Żydom, mieć ich poparcie, więc zostawił Pawła w więzieniu. I Poncjusz Festus również próbował przypodobać się Żydom i był gotów zabrać Pawła na rozprawę do Jerozolimy. Paweł jednak wiedział, że Żydzi planują go zabić. Więc odwołał się do samego cesarza i Festus, chcąc nie chcąc, musiał go odesłać do Rzymu. Jednak nie wiedział, jakie zarzuty mu postawić przed cesarzem. Kiedy go przesłuchiwał, nie widział nic, co nadawałoby się do napisania, że posyła tego więźnia, żeby w ogóle cesarz się nim zajął. To dopiero sędzia sprawiedliwy, który ma człowieka, który jest oskarżany, ale on go przebadał i w zasadzie mówi, tutaj nie ma żadnych przesłanek, żeby tego człowieka więzić czy posyłać gdzieś dalej. Ale interesy są, tak? Ale jest strach przed Żydami, jest strach przed ludźmi. To, co Adam dzisiaj mówił. Strach przed ludźmi. Co oni powiedzą, jak oni zareagują, jak oni mnie potraktują. Więc lepiej po prostu niech ten jeden człowiek cierpi, więc lepiej tego Pawła posłać. No i nadarzyła się okazja, że król Agrypa przyjechał do niego w odwiedziny, więc Paweł postawił go przed Agrypą. I tylko króciutko, w 26 rozdziale, w 24 wierszu czytamy, że gdy Paweł tak przemawiał we własnej obronie, Paweł stał przed nimi i się bronił i wyjaśniał, w co wierzy i że nie jest żadnym przestępcą, że nie zrobił niczego, co zasługiwałoby na karę rzymskiego prawa. I gdy Paweł przemawiał do nich i głosił im oczywiście Chrystusa w tym wszystkim, Festus zawołał: szalejesz, Pawle, wielka wiedza przywodzi cię do szaleństwa. A więc co reprezentuje właśnie Greków, którzy mówią: pokręciło ci się w głowie, człowieku, co ty gadasz, zwariowałeś. Dla Greków głupstwo, Chrystus, krzyż, głupota, jakiś szaleniec. A Paweł odpowiedział: nie szaleję, najdostojniejszy Festusie. Wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. I król Agrypa wie o tych sprawach. Mówię o tym do niego otwarcie i odważnie, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie umknęło jego uwadze. Nie działo się to przecież w jakimś kącie. Król Agrypo, Paweł do niego mówi: król Agrypo, czy wierzysz prorokom? Zobaczcie, jaką ma odwagę i czelność stać przed królem i mówić: wierzysz w proroków, królu Agrypo? Wiem, że wierzysz. Królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Agrypa na to do Pawła: zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. Poczuł się niewygodnie, poczuł się niezręcznie i wstali. No, koniec rozprawy, wychodzimy. Zbyt personalnie się zrobiło. I wiersz 31 dodaje nam, że gdy się oddalali, wymienili między sobą uwagi. Jakie to były uwagi? Człowiek ten nie czyni nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie. Piłat, Felix, Festus, Agrypa, jak również Galio, nie byli zainteresowani dochodzeniem prawdy Ewangelii. Wszyscy oni mieli wyjątkową okazję usłyszeć dobrą nowinę z ust wiarygodnych Bożych posłańców, ale ją zlekceważyli. Woleli zajmować się ważnymi, bieżącymi sprawami, niż zastanowić się nad wiecznością i swoim własnym, wiecznym losem. Po śmierci cesarza Klaudiusza w 54 roku Seneka wraz z prefektem Burrusem stał się jednym z głównych doradców nowego cesarza, 17-letniego Nerona. Niecałe 10 lat po śmierci Burusa pozycja Seneki w oczach Nerona zmalała i oddalił go z cesarskiego pałacu. Wkrótce został oskarżony o udział w spisku przeciwko życiu Nerona. Dawny nauczyciel i wychowawca teraz stał się wrogiem Nerona. Neron szukał okazji, by pozbyć się niewygodnego świadka swoich zbrodni. W końcu wysłał do niego oddział żołnierzy, aby przekazali Senece wydany przez Nerona wyrok śmierci. A jako że Galio był jego bratem, musiał podzielić jego los. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi: słowo krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Słowo krzyżu. Jeśli słowo krzyżu jest dla ciebie głupstwem, wszyscy musimy umrzeć, jeśli Pan Jezus nie wróci przed naszą śmiercią. Ale jest większa śmierć, jest straszniejsza śmierć. Jeśli dla ciebie to, co Jezus Chrystus zrobił, nie lekceważ Boga, który posłał swego Syna na okrutną, haniebną, krwawą śmierć na krzyżu Golgoty, aby ratować ciebie z grzechu i wiecznego potępienia. Nie lekceważ tego Boga. Nie idź za zgubnym przykładem władców tego świata, którzy zlekceważyli Króla Chwały i którzy po swoim krótkim życiu w rozkoszach tego świata musieli stanąć przed sądem samego Boga, gdyż tak jest postanowione ludziom: raz umrzeć, a potem sąd. Zbadaj Boże poselstwo, wsłuchaj się w Jego argumenty i upewnij się, że nie jesteś na drodze zagłady. Religijna obojętność i dzisiaj jest w modzie. Jest jedną z największych przeszkód dla Ewangelii. Nie to, że ludzie mają inne przekonania. Ludzie nie mają nieraz żadnych przekonań, ale po prostu ich nic nie obchodzi. Nie chcą w ogóle tego słuchać. Nie są w ogóle zainteresowani. Tłumy ludzi beztrosko kroczy szeroką drogą, która wiedzie na zatracenie. Jak napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian w 1 rozdziale, 22 i kolejnych wierszach: Żydzi domagają się znaków. Poganie szukają mądrości. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupota. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i pogan, głosimy Chrystusa, który jest mocą Boga i mądrością Boga. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, które pomaga nam wpatrywać się w Twoją sprawiedliwość, w Twoją mądrość. Możemy poznawać Ewangelię życia i też zachęcasz nas i wzywasz nas, abyśmy byli zwiastunami tej Ewangelii. Nie zniechęcali się tymi, którzy drwią, nie zniechęcali się tymi, którzy odrzucają. Nie zniechęcali się tymi, którzy nawet są przejęci i drżą i Ewangelia budzi w nich lęk, ale ostatecznie odrzucają, ostatecznie lekceważą. Panie nasz, modlimy się, by nasze serca nie były obojętne na to, co dla nas uczyniłeś, aby nikt z nas nie okazał się biernym słuchaczem, aby nikt z nas nie okazał się człowiekiem, który słucha i słucha i słucha i nie ma z tego żadnego pożytku. Obyśmy z wiarą przyjęli Ewangelię, dobrą nowinę o Bożym Synu, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas, który umarł za nasze grzechy i który zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, który przyjdzie w chwale, aby sądzić i oddać każdemu według jego uczynków. Panie, modlimy się, byśmy byli przejęci poselstwem krzyża, będąc wdzięcznymi, będąc uniżonymi, poddanymi Tobie i mając odwagę i moc Twego Ducha, aby głosić to poselstwo wszystkim ludziom, póki ten czas łaski trwa. błagając Ciebie o Twoją pracę w ich sercach, o Twoje oświecenie i danie im szansy, by mogli uwierzyć, by mogli się do Ciebie nawrócić. I prosimy, prosimy za nimi, Panie. Wołamy o naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, ludzi wokół nas. Panie, ten kraj, jakże religijny, ale jakże daleki od poznania Ciebie, od żywej, zbawczej wiary, od sprawiedliwości i posłuszeństwa. Prosimy, Panie, zmiłuj się. Okaż swą łaskę i daj nam oglądać jeszcze wiele zbawionych dusz, przemienionych serc. Prosimy o to dla nas. Prosimy o to aż po krańce ziemi, gdziekolwiek jest głoszona ta Ewangelia. Panie, niechaj Twój Święty Duch pracuje w ludzkich sercach, przynosząc światło i życie i zbawienie. Prosimy. Zachęć nas i dzisiaj Twym Słowem. Pomóż nam z wdzięcznością i z radością wielbić Ciebie, który dokonałeś dla nas tak wielkiego. Na nowo dedykować nasze życie w Twoje ręce, aby Ci służyć, aby ciche i pobożne życie prowadzić na tej ziemi, we wszelkiej świątobliwości i sprawiedliwości i być Twoimi świadkami.